Przeczytamy drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział drugi. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki, Gihon, to ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki, Hiddekel, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
Zaglądamy ponownie do drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jakby ktoś miał problem ze znalezieniem, to na stronie 8. Ale nie zniechęcamy się tym, że tak wiele jeszcze przed nami, że jesteśmy dopiero na 8 stronie Biblii. Postaramy się zobaczyć te wielkie, głębokie jednak treści, które w tych pierwszych 11 rozdziałach Biblii, tych treści duchowych jest aż, bym powiedział, napchane. To są niebywale zwarte te opowieści i te historie, które uczą nas bardzo wiele. I powiedzieliśmy sobie po pierwsze, poprzednio, to było 2 tygodnie temu, nie? Dobrze mówię? 2 tygodnie temu? Tak. Powiedzieliśmy sobie na temat tego rozdziału, że on ma zupełnie inny charakter niż rozdział pierwszy. Powiedzieliśmy, że rozdział pierwszy był taką uporządkowaną chronologicznie relacją, co działo się dzień po dniu. A w rozdziale drugim mamy zbliżenie. Najpierw mamy ten ogląd całości, a tutaj mamy zbliżenie na pewne tylko szczególne wydarzenia z tej całości. I to dotyczy stworzenia człowieka. Rozdział drugi rozdział jest stworzeniem człowieka. I tutaj wydarzenia nie są ułożone chronologicznie, tylko są podporządkowane wątkowi, tematowi. A więc patrzymy na ten rozdział zupełnie inaczej. I tym słowem kluczowym jest tutaj to słowo, takie były dzieje. Tłumaczyliśmy, że to słowo dzieje oznacza, że powiedzieliśmy o czymś ogólnie, a teraz szczegółowo chcę opowiedzieć o tym, co następuje. Że mamy to zbliżenie. Pamiętacie, mówiłem o przykładzie takim, że mamy mapę w ogóle, na przykład tam o tym wyścigu kolarskim, cały przekrój trasy, a potem mamy zbliżenie na ostatnie kilometry, gdzie przyglądamy się już temu finałowi tego wyścigu, bo to jest najciekawsze, kto wygra. I tutaj rozdział drugi to jest właśnie spoglądanie na ten finał momentu stworzenia, gdzie widzimy stworzenie człowieka, ale też powód tego stworzenia i całą rolę, jaką Pan Bóg człowiekowi wyznaczył. I powiedzieliśmy sobie, że zaczęliśmy omawiać ten drugi rozdział od tych pierwszych 3 wierszy, które jeszcze jakby łączą się z rozdziałem pierwszym i w tym sensie, że opowiadają o tygodniu stworzenia, ale mówią o dniu, w którym procesu stwarzania już nie było. Bo proces stwarzania skończył się na 6 dniach, a 7 dnia Bóg odpoczął. I uczynił Bóg dzień 7 dniem odpoczynku. I mówiliśmy o tym, że Bóg ustanowił ten wzorzec zmiany charakteru zajęcia. Dlaczego tak mówię? Bo to nieporozumienie nasze dotyczące sabatu polega na tym, że gdy umówimy słowo odpoczynek, to człowiekowi się to kojarzy z bezczynnością. Odpoczynek to znaczy leżę na kanapie i oglądam telewizję. To jest odpoczynek dla współczesnego człowieka. I siedzę w komputerze. No. Niech będzie jeszcze bardziej współczesnego człowieka. Ale dla nas odpoczynek kojarzy się z bezczynnością. A słowo odpoczynek w swym pierwotnym znaczeniu oznaczało zmianę charakteru zajęcia. A więc Pan Bóg nie jest bezczynny. Pomimo, że Pan Bóg już nie stwarza, to Pan Jezus mówi, że mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Pan Bóg cały czas pracuje, wykonuje swoje dzieło. A więc w dniu 7 nie jesteśmy bezczynni, tylko podejmujemy się zajęć o innym charakterze niż te, które robimy przez 6 dni. Nie zajmujemy się swoimi rzeczami, tylko zajmujemy się sprawami Bożymi, ale to już wynika jakby z późniejszych fragmentów tekstu z Księgi Izajasza i z Nowego Testamentu. Dobrze, i to mówiliśmy sobie o tym 7 dniu, mówiliśmy o tym, że ten cykl 7-dniowy tygodnia nie wynika z astronomii, ani z żadnych innych reguł otaczającego nas świata, tak jak miesiące, lata, nowie i tak dalej. To wszystko są terminy astronomiczne, a tygodnia nie można osadzić w żadnym otaczającym nas, nie jest wzięty z rzeczywistości, jest ustawiony, ustanowiony arbitralnie przez Boga. Powiedzieliśmy, że próby zmiany tego cyklu zakończyły się niepowodzeniem i powiedzieliśmy, że Podsumowując już, może nie wynika to z tego tekstu, ale ogólnie podsumowując, że realizuje cel sabatu, realizują aktywności takie jak publiczne uwielbienie Boga, czyli udział w nabożeństwie zboru, rodzinne uwielbienie Boga, czyli rodzinne czytanie Biblii, modlitwa, czytanie książek chrześcijańskich i osobiste, czy prywatne uwielbienie Boga, to znaczy osobista modlitwa, czytanie Biblii samemu, pojedynkę czy czytanie literatury chrześcijańskiej. To są zajęcia, które w dzień sabatu, chrześcijańskiego sabatu, realizują Boży cel wyznaczony dla tego dnia. I następnie przeszliśmy do wierszy 4-7 i powiedzieliśmy o tym, że tutaj przechodzimy do opisu stworzenia człowieka. Powiedzieliśmy o tym, że najpierw, że te wiersze początkowe mówią nam 5 i 6, że ten świat w momencie stworzenia człowieka był zupełnie inny niż dzisiaj. I powiedzieliśmy o tym, że nie było jeszcze wówczas deszczu, że pewnych roślin nie było, nie było możliwości, bo nie było opadów deszczu, nie było uprawy. Pewne te rośliny były potrzebne, potrzebowały uprawy człowieka, żeby mogło istnieć, a tego nie było. I że w takich okolicznościach Pan Bóg ukształtował człowieka. I powiedzieliśmy sobie o tym, że opis biblijny mówi nam, że człowiek składa się z materii tego stworzonego świata, został ukształtowany z prochu ziemi i elementy czy pierwiastki, które znajdują się w ziemi, znajdują się także w ludzkim ciele, ale powiedzieliśmy o tym, że człowiek jest też istotą duchową, jest jedynym Bożym stworzeniem, w które Bóg tchnął swego ducha, tchnął życie. Powiedzieliśmy, że to ciało nasze, ta materialna nasza część jest tylko powłoką tego, co stanowi naszą istotę, czym jest dusza człowieka, gdzie w tej duszy, czy ta dusza jest naszą samoświadomością, jest naszą wolą, jest miejscem naszych emocji. To jest to, co stanowi o tym, kim jesteśmy. Nasza pamięć nasza, to co zapamiętaliśmy, nauczyliśmy się, nasze doświadczenia, to wszystko stanowi o tym, kim jesteśmy. I powiedzieliśmy o tym, że słowo zwłoki to jest to, co określa, co wyraźnie pokazuje na to, że człowiek pozbawiony tego Bożego ożywczego ducha, chociaż wygląda tak samo, ma całe to ciało, człowiek bez życia nie jest człowiekiem. To są tylko zwłoki. To jest coś, co zostało zewleczone z duszy. Dusza, gdy człowiek traci to życie doczesne, trafia z powrotem do Boga, trafia do nieba albo do piekła. Powiedzieliśmy też, że człowiek jest radykalnie innym stworzeniem od zwierząt. Człowiek został stworzony jako Boże dziecko, jako Boży syn i Boża córka. I chociaż od czasu upadku nasze rozumowanie, nasze poznanie, nasza sprawiedliwość i świętość zostały w większości zniszczone, zostały zrujnowane, jak budynki zrujnowane przez wojnę. I nie możemy z samego faktu naszego narodzenia na tym świecie nazywać się dziećmi Bożymi. Dopóki nie zostaniemy odkupieni przez Chrystusa, to mimo to w tych ruinach tego, co Pan Bóg pierwotnie stworzył, człowiek wciąż ma wieczność w swoim sercu. Ma dążenie do świętości i doskonałości. Ma sumienie i ma poczucie dobra i zła. Ma poczucie powinności. Wciąż jest zdolny zachwycać się niematerialnym pięknem, jak muzyka, sztuka czy poezja. Człowiek jest całkowicie i radykalnie inny od zwierząt. I wyjaśnieniem tego jest właśnie ten fakt stworzenia. Nigdzie Biblia nie mówi o tym, że w jakiekolwiek inne stworzenie żyjące, poruszające się, Bóg tchnął swego ducha. Mówiliśmy o tych różnicach pomiędzy możliwościami intelektualnymi, czy w ogóle takimi koncepcyjnymi zapamiętywania, tworzenia intelektualnego obrazów, pomiędzy zwierzętami a ludźmi, że chociaż ptaki śpiewają, to powtarzają kilkanaście, kilkadziesiąt dźwięków w ciągłym rytmie i cyklu, ale nie ma żadnego stworzenia, które byłoby w stanie nauczyć się i zaśpiewać melodię określoną, zapamiętać jej treść i chociażby jedną zwrotkę odśpiewać. A człowiek potrafi zrozumieć, zapamiętać setki, a nawet tysiące piosenek i pamiętać je przez kilkadziesiąt lat. To jest wnętrze człowieka, które jest nieporównywalne z jakimkolwiek innym stworzeniem. Mówiliśmy też o różnych przykładach tamtego szachisty, jaką miał niemożliwą pamięć i różne inne zdolności ludzkie, które są niewyobrażalne wręcz, te zdolności mentalne przede wszystkim, bo fizycznych to też człowiek jest niesłychany, ale to jest inny poziom. Podsumowaniem tego, co powiedzieliśmy ostatnio, było to, że jesteśmy naprawdę cudownie stworzeni. Zostaliśmy w cudowny sposób ukształtowani i stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Zostaliśmy stworzeni z celem, aby reprezentować Boga na ziemi wobec wszystkich innych stworzeń. Dalsza treść tego rozdziału dowodzi tylko, udowadnia, że jesteśmy koroną Bożego stworzenia. Rośliny i zwierzęta Bóg rozmieścił wszędzie po całej ziemi, gdy je stworzył. Natomiast dla człowieka Pan Bóg przygotował specjalne miejsce. Nie pozostawił człowieka gdziekolwiek. Stworzył i zostawił, ale przygotował specjalne miejsce. Człowiek nie powstał przypadkiem w Bożym dziele stworzenia. Nie wydarzył się gdzieś tam przypadkiem na ziemi, się nie pojawił. Ale Bóg postarał się, aby stworzyć człowiekowi jak najlepsze warunki i dać mu to, co najlepsze ze stworzenia. I Bóg zasadził dla człowieka ogród. I w tym wersecie od 8 wiersza czytamy, że Eden, to miejsce tego ogrodu, to była kraina geograficzna, realna, istniejąca, mająca swoje współrzędne. To było fizyczne, realne miejsce na ziemi. Opisane jest za pomocą 15 szczegółów geograficznych. W tym fragmencie czytamy, jakie tam były rzeki, jakie tam były kraje, jakie tam były surowce mineralne. To było realny obszar. Kraina, w której Pan Bóg umiejscowił Eden. Ten ogród. Ten fragment o Edenie to nie jest fantastyka, to nie jest baśń. Mamy tutaj opisane prawdziwe rzeki, prawdziwe drzewa, prawdziwy ogród, prawdziwe owoce. Jednak dzisiaj, po tych wszystkich zmianach, jakie nastąpiły na skutek upadku człowieka w grzech i na skutek potopu, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tego miejsca. Dwie rzeki z tych czterech opisanych możemy łatwo określić, ponieważ rzeka Eufrat nazywa się do dziś tak samo. Natomiast rzeka Hiddekel to jest rzeka, która dzisiaj nazywa się Tygrys. To jest nazwa tej rzeki w języku aramejskim. Obydwie te rzeki mają swoje źródła w takich górzystym terenie we wschodniej Turcji. One rzeczywiście zaczynają się stosunkowo blisko wobec siebie, a następnie obydwie dość krętymi drogami, to są zakręty rzędu 100 kilometrów, bo to są ogromne rzeki, płyną na południe, przebiegają następnie, no dzisiaj te granice tam są płynne, częściowo przez teren Syrii, która tam gdzieś się przebija, ale głównie później przez obszar całego Iraku. Gdzieś w tym obszarze, na pograniczu turecko-irackim, syryjskim, gdzieś znajdowała się ta kraina. Była to fizyczna, geograficzna kraina. Nie jesteśmy w stanie ustalić dzisiaj, gdzie to było dokładnie. Ale dla nas ważniejsze jest, zamiast zastanawiać się, gdzie konkretnie był ten Eden, abyśmy usłyszeli słowa Pana Jezusa skierowane kiedyś do złoczyńcy na krzyżu, byśmy usłyszeli je skierowane do nas samych. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Istnieje inny raj niż ten, który kiedyś utraciliśmy, niż ten, o którym dzisiaj mówimy, opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej. Ważniejsze dla nas jest, abyśmy się w tym drugim raju znaleźli. Kolejna rzecz, oprócz tej lokalizacji geograficznej, to to, że wiersz 9 mówi nam o tym, że ten ogród Eden był miejscem przyjemnym. Że to dla człowieka zostały zasadzone drzewa, których owoce były dobre do jedzenia, a drzewa były przyjemne do oglądania. I kolejny raz widzimy, że Pan Bóg czyni tutaj, jest łaskawy dla człowieka. Czyni to, co jest dla niego dobre. Tych drzew było wiele, ale dwa z zasadzonych drzew miały szczególne znaczenie. Pośrodku ogrodu stało drzewo życia, a w ogrodzie też znajdowało się drzewo poznania dobra i zła. Z wszystkich drzew ogrodu można było jeść owoce, ale Bóg zabronił spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. I widzimy, jak tutaj werset po wersecie, krok za krokiem, Mojżesz buduje scenę dla wydarzeń rozdziału trzeciego. To jest to, co mówiliśmy. Na razie jest taki niewinny opis. Mamy człowieka żyjącego w pięknym miejscu, które Bóg specjalnie dla niego uczynił. Wszystko jest stworzone pod człowieka, żeby tam człowiekowi było dobrze. Jest tylko jedna rzecz zabroniona. Tylko jedna rzecz. Kolejną sprawą, jaką widzimy w tym fragmencie, to wiersz 14 mówi: i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. W ogrodzie człowiek miał zadanie. W ogrodzie człowiek miał pracę do wykonania. Miał odpowiedzialność. W swym stanie niewinności i bezgrzeszności człowiek miał pracę do wykonania. Ale to zadanie do wykonania nie było przekleństwem, tylko było błogosławieństwem. Praca istniała, zanim coś takiego jak przekleństwo grzechu się wydarzyło. Po upadku praca stała się znojem. Ale praca jako rodzaj zajęcia istniała już przed upadkiem. Uczynił człowieka, aby człowiek miał zajęcie, aby pracował. Jeszcze zanim Adam zgrzeszył, spędzał swoje dnie na pracy. Miał zadanie do wykonania, dźwigał odpowiedzialność. Można powiedzieć, że niósł odpowiedzialność, bo to nie było dźwiganie. To było coś, co było dobre dla Adama. Czas w ogrodzie Eden upływał Adamowi na pracy. Skąd Adam wiedział, co należy robić i że należy pracować? No, brał przykład z Boga. Widział, że Bóg był tym, który działa i pracuje. Tego nauczył się od Boga. To zadanie otrzymał od Boga i widział, z Boga brał przykład, że Bóg jest też wciąż zajęty. Kolejną rzeczą, jaką możemy, nad którą możemy pomyśleć, to to, że pomimo, że inteligencja Adama i jego postawa i pobożność była wyjątkowa, to zajęcie, jakie otrzymał, było stosunkowo proste. To była praca własnych rąk. Miał uprawiać ogród, miał chronić ten ogród, miał go utrzymywać. Ogród miał być zadbany. To uczy nas, że nie ma za prostej pracy, która mogłaby być poniżająca nawet dla bezgrzesznego człowieka, dla korony Bożego stworzenia takiego jak Adam. To najwyższe Boże stworzenie, obdarzone samoświadomą duszą, sprawiedliwością, świętością i uczynione na obraz i podobieństwo Boże, pracuje własnymi rękami. I strzeżmy się, aby jako wierzący nie uszanować tego, pogardzać kimkolwiek, kto utrzymuje się z pracy własnych rąk, bez względu na to, jakie byłoby to zajęcie, gdyż jest to wzór, jaki Bóg zostawił człowiekowi do naśladowania. I w tym zawiera się godność, jaką Bóg dołączył do pracy własnych rąk. Gdy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, również utrzymywał się z pracy własnych rąk. I to pracował znacznie dłużej, niż publicznie głosił Ewangelię. Na przykładzie Pana Jezusa Chrystusa widzimy, że praca własnych rąk nie wyklucza wysokiej kultury i wysokiej inteligencji. Raczej odwrotnie, dopiero ich połączenie utrzymywania się z pracy własnych rąk i inteligencji, i wysokiej kultury tworzy prawdziwie nową jakość. Człowiek został stworzony przez Boga i osadzony w raju, by był doskonałym człowiekiem o najwyższej ze stworzeń inteligencji. Był obdarzony i moralnością, i pobożnością, ale był to człowiek pracujący, niosący odpowiedzialność, uprawiający ogród. Był także człowiekiem posłanym do używania wszelkich zasobów ziemi dla swojego dobra i Bożej chwały. I też był człowiekiem świadomym swojej wyjątkowej społeczności z Bogiem. I jednocześnie świadomy swojego obowiązku posłuszeństwa Bogu. I takim był pierwszy człowiek. A naszą obecną tragedią jest to, że człowiek upadł, zagubił to i stracił. Ten fragment z drugiego rozdziału pokazuje nam, ile straciliśmy i jak nisko upadliśmy. I to nie tylko przez upadek pierwszych rodziców, ale przez to, że sami powtarzamy ich grzech wciąż i wciąż na nowo. Widzimy, że od samego początku Biblia przygotowuje nas na ten najważniejszy temat, że człowiek, który został tak wysoko stworzony jako osoba moralna i duchowa, człowiek, który upadł tak nisko, mimo wszystko może być odkupiona z niewoli grzechu i pojednana z Bogiem. Przez ostatniego Adama, innego człowieka, który był nie tylko ziemskim stworzeniem, ale także Panem z nieba. Ten temat, podstawowy temat Biblii, rozpoczyna się od samego początku. I teraz mamy wiersz 18. Potem rzekł Bóg, Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. To, co teraz będziemy rozważać, to dopiero nam otworzy oczy na to, jaki Bóg jest dla człowieka. Bo zobaczcie, cały czas widzimy tą troskę Boga o człowieka. Pan Bóg stwierdził, że człowiek jest sam i że niedobrze jest człowiekowi być samemu. No to czemu nie stworzył takiego jakiegoś drugiego Adama, jakiegoś kumpla mu? Jak myślicie, dlaczego? No bo już nie było kogo stworzyć, bo już Adam był doskonały. Nie można było stworzyć drugiego Adama, bo ten już był najlepszy. Ten już był genialny, miał wszystko. Ale był sam. Był koroną, korona jest jedna. I zobaczmy, Pan Bóg stwierdza, niedobrze jest człowiekowi być samemu. Więc w wierszu 19 czytamy, że Pan Bóg przyprowadza te zwierzęta do Adama, żeby nadał im imię, czytamy. Ale co to znaczy nadać imię? W tych czasach biblijnych imię to była charakterystyka danego stworzenia. Trzeba było poznać to stworzenie, zrozumieć, jak żyje, czym się żywi, w jakich obszarach się przemieszcza, w jakim stopniu jest związana z przyrodą i czy może to być coś z tego stworzenia użyteczne dla człowieka. I to było to, czym Adam się zajmował, to było to nadanie imienia. I gdy Adam poznał każde z tych zwierząt, to nadawał imię, które wynikało z wiedzy, jaką zdobył o tych zwierzętach. Widzimy, że to Adam nadawał zwierzętom imiona, a nie zwierzęta nadały imię Adamowi. To pokazuje tą różnicę, że chociaż zwierzęta funkcjonowały i żyły, to Adam miał tą zdolność do zdobywania wiedzy, kojarzenia faktów, gromadzenia tych faktów i określania czegoś, nadawania imion, generalizowania, wyciągania wniosków. Zobaczmy, że w takim sensie Adam w ogrodzie Eden był prawdziwym naukowcem. Był biologiem, gromadził wiedzę, czyli w ogóle, no ogólnie można powiedzieć biologiem, ale naukowcem. Mało tego, przez nadawanie imion od razu się dowiadujemy, że Adam posługiwał się językiem. Tam była mowa, logiczna mowa. Zwierzęta wydają różne dźwięki. Inaczej miauczy kot spokojny, a inaczej przestraszony. Inaczej ćwierka ptak spokojny, a inaczej przestraszony, czy odczuwający zagrożenie. A więc zwierzęta wydają pewne dźwięki, sygnalizują dźwiękami pewne emocje, ale nie można tam dostrzec żadnej mowy, żadnej bardziej złożonej komunikacji, na przykład czego się boją, albo z jakiego kierunku nadchodzi zagrożenie. Nie ma tutaj żadnej w tym żadnego głębszego przekazu, oprócz prostych emocji. Natomiast człowiek nadaje imiona. To jest zupełnie inny poziom inteligencji. Rozumie, co się wokół niego dzieje i posługuje się językiem. A więc widzimy tutaj to nadawanie imion. Zwierzę nie potrafi przekazać żadnej treści abstrakcyjnej, żadnych zapamiętanych sytuacji, żadnych planów nie potrafi zakomunikować. Może najwięcej tych dźwięków podobno wydają delfiny, ale wciąż to nie jest żaden język. Natomiast półtoraroczne dziecko jest zdolne do wydawania nieograniczonej ilości dźwięków różnych, jest w stanie utworzyć inteligentne zdanie na temat tego, co czuje, co widzi, co chce, na co czeka. Zdolność do komunikacji słowami, językiem jest zupełnie wyjątkowa dla człowieka. Dlatego Adam, zrozumiawszy to wszystko, poznawszy to otaczający go świat, nie znalazł istoty porównywalnej z nim, bo to znaczy odpowiednia. Odpowiednia do niego, porównywalna z nim, z którą by mógł mieć porównywalną relację poziomą. On mógł mieć wśród zwierząt towarzyszy, mógł mieć psa przyjaciela, ale to nie była ta relacja, która była mu potrzebna. Nie znalazł nikogo, kto mógłby być odpowiednią pomocą dla niego. Nie znalazł nikogo, kto mógłby być odpowiednim towarzyszem. Mało tego, nie znalazła się żadna istota duchowa, z którą by mógł nawiązać więź. Nie było nikogo, kto mógłby być duchowym partnerem duchowego mężczyzny. I w wierszu 21 widzimy cudowne stworzenie Ewy. Pan Bóg przeprowadził pierwszą operację chirurgiczną w 6 dniu stworzenia w znieczuleniu ogólnym, gdzie to słowo żebro może być przetłumaczone jako bok. Bok Adama został otwarty i z części Adama Pan Bóg ukształtował Ewę. Z boku Adama Pan Bóg ukształtował, boku czy żebra Pan Bóg. I w ten sposób powstała jedna, pierwsza kobieta, która stała się matką wszystkich żyjących ludzi. Purytanie mówili, że kobieta powstała z żebra mężczyzny czy z boku, a to oznacza, że nie powstała z głowy, aby rządziła mężem, ani nie powstała ze stopy, aby mąż po niej deptał, ale powstała z żebra, aby stała u boku mężczyzny. Została uczyniona z żebra, spod jego boku, aby żyć pod ochronnym ramieniem mężczyzny. I gdy przyglądamy się biologii przenoszenia płci, to z zaskoczeniem musimy stwierdzić, że ta prawda o przenoszeniu płci odpowiada dzisiejszej wiedzy biologicznej. Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni, ciało mężczyzn, czy w każdej komórce męskiej jest chromosom, jest para chromosomów X i Y. Natomiast u kobiet jest para chromosomów XX. I powielanie kobiecego ciała nigdy nie spowoduje powstania mężczyzny, dlatego że tam nie ma chromosomu Y odpowiadającego za płeć męską. Jakby biorąc materiał genetyczny kobiety, można tylko zbudować kolejną kobietę. Natomiast w mężczyźnie są chromosomy X i Y. To znaczy, że w mężczyźnie zawarta jest zarówno płeć żeńska, jak i męska. Biorąc materiał genetyczny z mężczyzny, można utworzyć i kobietę, i mężczyznę. Dlatego to mężczyzna decyduje, czy materiał genetyczny mężczyzny decyduje, czy dziecko będzie miało płeć męską, czy żeńską. A więc można powiedzieć, jak to dawniej mówili, że żony są w braciach. To tak jest dokładnie, w Biblii jest to napisane. I widzimy to, że ponieważ Adam był doskonałym stworzeniem, nie można było z niego, obok niego postawić drugiego doskonałego. Ale można było ująć trochę z tego Adama i stworzyć korespondującą z nim istotę, z którą Adam nie będzie sam, ale bez której nie będzie pełen, nie będzie kompletny. I to jest doskonałość Bożego stworzenia, że stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. I dlatego o kobiecie przyprowadzonej do Adama, Adam powiedział: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała, no my tutaj mamy próbę oddania tej gry słów, chociaż znaczenia nam się zmieniły. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. My to rozumiemy tą mężatką jako to, która ma męża, ale tu chodzi o to, że jakbyśmy powiedzieli, bo w języku polskim jest trudność, bo mężczyzna jest jakby rodzaju żeńskiego, nie? Mężczyzna ma, tak brzmi jak słowo rodzaju żeńskiego, ale jakbyśmy powiedzieli, że jest ten mężczyzn, to ta kobieta to jest ta mężczyzna. I to tutaj tak miała być gra słów tutaj, że nie, że kobieta jest od razu mężatką, czyli że ma męża, tylko chodzi o to, że z męża została wzięta. Czyli to jest pochodna od męża, od mężczyzny, o, w tym sensie. A więc kobieta jest ludzką istotą jak Adam. Została uczyniona w wyjątkowy sposób. Dlatego Adam będzie miał bliższą i bardziej złożoną relację z Ewą niż z jakimkolwiek innym stworzeniem na ziemi. Ponieważ Ewa została wzięta z części Adama, została utworzona z części Adama. Mężczyzna jest niekompletny bez kobiety, a kobieta jest niepełna bez mężczyzny. I ta relacja między nimi jest zupełnie wyjątkowa. I nie można jej porównać do niczego innego w stworzonym świecie. Do niczego innego. Ze względu na to, że człowiek jest trójstopniową istotą. Relacja między nimi jest zupełnie wyjątkowa i dlatego nowił instytucję małżeństwa. W wierszu 24 Pan Bóg mówi, że gdy mężczyzna poślubia kobietę, to nie ma już dwóch ciał, ale jest jedno ciało. Bóg ustanowił w wierszu 24 monogamiczne, różnopłciowe, trwające tak długo, jak przynajmniej jedna ze stron małżeństwa żyje, czy jedna ze stron tego związku żyje, takie małżeństwo. Czyli małżeństwo monogamiczne, różnopłciowe i trwające tak długo, jak przynajmniej jedna ze stron żyje. Dzieje się tak, ponieważ tych dwoje ludzi stało się jednym. Pan Bóg ich rozdzielił, a następnie się połączyli. I nie ma nic świętszego, ani ważniejszego dla ludzi w tym doczesnym świecie na ziemi, jak relacja małżeńska i rodzinna. Relacja małżeńska jest ważniejsza nawet niż relacja ze swoimi rodzicami. Żona i mąż tworzą ze sobą najważniejszą w swoim życiu relację. Nowa rodzina rozpoczyna się w chwili ślubu, a nie od chwili, kiedy pojawia się dziecko. A więc rodzina, nowa rodzina jest od momentu, kiedy ludzie się poślubiają. I w wierszu 25 czytamy, że ci pierwsi ludzie byli nadzy, ale się nie wstydzili. Nie było jeszcze grzechu na tym etapie na ziemi. Nie było czegoś takiego jak wstyd, dopóki nie pojawi się grzech. Nie ma powodu do wstydu, dopóki nie ma grzechu. Wstyd znajduje się tam, gdzie pojawia się coś złego, gdzie pojawia się grzech i człowiek potrzebuje coś ukryć. Dlatego przed upadkiem nie było wstydu, bo nie było się czego wstydzić. Okrywanie się ubraniem stało się Bożym przykazaniem, ale w późniejszym okresie, po upadku. I o tym będziemy jeszcze mówić później. Ale na tym polegało szczęście i błogość Edenu, Bożego Raju, gdzie mamy mężczyznę i kobietę żyjących razem w społeczności z Bogiem. Tak naprawdę ten obraz z Edenu pokazuje nam, że małżeństwo to relacja trójstronna. Mąż pozostaje w bliskiej relacji z żoną, ale oboje pozostają w bliskiej relacji z Bogiem. I ta akurat reguła pozostaje niezmieniona do dzisiaj. Im bliżej mąż i żona są w relacji z Bogiem, tym bliżej są w relacji małżeńskiej. Jeśli relacja z Bogiem słabnie, słabnie też relacja małżeńska. Bożym zamiarem dla małżeństwa jest, aby było doświadczeniem obejmującym wszystkie sfery życia ludzkiej istoty. Aby było doświadczeniem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Aby było doświadczeniem całkowitym. Bardzo wiele wniosków można wyciągnąć z tej prawdy. Może kiedyś jeszcze się tym zajmiemy. Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz na koniec. Tą podstawową. Wierzący człowiek nie może łudzić się na udane i owocne małżeństwo niewierzącym. Wierzący nie może łudzić się na udane małżeństwo z niewierzącą kobietą. A wierząca kobieta nie może łudzić się na udane małżeństwo z niewierzącym mężczyzną. Tak jak jest niemożliwe zdobycie Mount Everestu w sandałkach i w t-shircie. I niemożliwe jest pomieszanie oliwy z wodą czy zgaszenie ognia benzyną. Tak niemożliwe jest powodzenie we wszystkich tych trzech sferach małżeństwa człowieka wierzącego z niewierzącym. Nie osiągnie się jedności fizycznej, emocjonalnej i duchowej i społeczności trójstronnej z Bogiem. Nie osiągnie się celu, jaki Bóg zaplanował dla małżeństwa. Jest to niezwykle trudna dla nas prawda, dla nas dzisiaj, szczególnie żyjących w skrajnej mniejszości i do tego jeszcze w kraju, w którym jest pełno ludzi nazywających się chrześcijanami i to, myśmy powiedzieli, z tradycji rzymskokatolickiej i nawet z tradycji protestanckiej, ale ludzi, którzy nie mają prawdziwej społeczności z Bogiem. Jest to bardzo trudna i wyzywająca dla nas prawda, która wymaga szczególnej uwagi i modlitwy, ale nie możemy pominąć tej prawdy, że małżeństwo człowieka wierzącego z niewierzącym być może jakoś będzie funkcjonowało, ale nigdy nie osiągnie celu, jaki Pan Bóg dla małżeństwa zaplanował. A więc podsumowując, możemy powiedzieć, że w stworzeniu mężczyzny i kobiety są ważne prawdy duchowe. Chwałą mężczyzny jest to, że kobieta została uczyniona dla niego. Ale upokorzeniem dla mężczyzny jest to, że bez kobiety jest niekompletny. Upokorzeniem kobiety jest to, że została stworzona dla mężczyzny. Ale chwałą kobiety jest to, że tylko ona może uzupełnić mężczyznę. W tym zawiera się ta chwalebna równowaga i równość między mężczyzną a kobietą. Porządek zaplanowany przez Boga w relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. Amen.